Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas. Cześć, witam Cię ponownie w kolejnym podcaście Dochodowa firma. Dzisiaj będę chciała z Tobą porozmawiać o tym, jak faktycznie zmaksymalizować dochody, które generujesz do Twojej firmy i jak bardzo często mamy to w zasięgu swojej ręki, pomimo tego, że nie zawsze widzimy to na pierwszy rzut oka. Chcę Ci pokazać dochody i przykład kilku firm, przykład kilku projektów w totalnie różnych branżach i jak te dochody mogą być maksymalizowane w momencie, kiedy myślimy o tym, aby zwiększać dochodowość per każdy klient, który u nas się pojawia. I pokażę Ci to na przykładzie z takiej firmy, którą na pewno znasz, może z niej mniej bądź więcej korzystasz. Jest to firma, która sprzedaje produkty w branży meblarskiej, skandynawska firma, która ma dosyć niskie ceny w porównaniu do na przykład niektórych marek konkurencyjnych, które na rynku sprzedają swoje meble czy gadżety do wyposażenia domu. I teraz zobacz, najczęściej jak myślimy sobie o zwiększaniu dochodu, to pierwsza rzecz, która przychodzi nam na myśl, to co my możemy zrobić, czyli co jest w zasięgu naszej ręki, czy naszego potencjału, zasobów, które w firmie posiadamy, czy czasu, czy innych zasobów, które pozwolą nam na przykład zwiększyć realną wartość dla klienta. I to jest jakby taki pierwszy intuicyjny sposób myślenia, który mamy jako przedsiębiorcy, czyli co my możemy wykonać. A nie zawsze maksymalizacja zysku per klient będzie związana z tym, co Ty sam możesz wykonać. Lepsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to jest pytanie, czego dodatkowo jeszcze nasz konsument, nasz klient potrzebuje w zakresie tych usług czy tych produktów, które my dla niego świadczymy. Jeżeli chodzi o maksymalizację zysku, to możemy myśleć zarówno o tym, co się dzieje zanim osoba korzysta z naszej oferty głównej. Tego w tym podcaście nie będę pokrywała, pokrywałam to w poprzednim materiale nagranym na temat tak zwanego frontendu, czyli tego, co się dzieje na pierwszym etapie kontaktu z klientem, zanim on kupuje naszą ofertę główną. Jeżeli nie słyszałeś jeszcze tego odcinka, to koniecznie do niego wróć, bo zobaczysz pierwszy etap maksymalizowania zysków per klient, który ma miejsce zanim jeszcze klient skorzysta z naszej oferty głównej. No i weźmy sobie ten przykład marki meblarskiej, skandynawskiej, którą na pewno kojarzysz naszego rynku, która jest w większości większych miast w Polsce. No i teraz to, co oni robią, to w momencie, kiedy sprzedają swoje produkty, to w ich sklepie, kiedy przyjdziesz fizycznie, możesz zobaczyć zarówno wyposażenie całych powierzchni typu pokój dzienny, czy sypialnia, czy jadalnia, czy łazienka, ale też możesz znaleźć właśnie te wszystkie produkty, które są takimi produktami tak zwanymi frontowymi, czyli produktami, które są typu ręczniczki, miseczki, talerzyki, świeczki, tego typu wszystkie rzeczy, które nie są większą inwestycją, ale realnie w tych domach tego potrzebujemy. Więc te małe gadżety to są tak zwane, to jest ich tak zwany frontend, o którym mówiłam w poprzednim wideo. Ale co się dzieje w momencie, kiedy ktoś kupuje ich ofertę główną? Bo tak naprawdę tej firmie chodzi o to, żeby klient finalnie kupił u nich wyposażenie na przykład całej kuchni, bo to jest większa wartość transakcyjna, bo sumaryczny kapitał inwestowany w wyposażenie takiej kuchni to już nie będzie na przykład 200 zł, tylko na przykład będzie to już kilka tysięcy. Więc marżowość na tej transakcji też jest sumarycznie, patrząc na wartość, nie procent większa, co też daje tej firmie właściwy zarobek. No i na koniec dnia faktycznie to jest ta główna oferta, czyli wyposażenie całego pomieszczenia przez konsumenta, wykorzystując ich zasoby. I teraz kolejną rzeczą, czyli odpowiadając na to pytanie, które sobie wcześniej zadaliśmy, czyli co dodatkowo ten nasz konsument, też ten nasz klient, w tym przypadku indywidualny, potrzebuje oprócz dostarczenia tych mebli, to a, on potrzebuje, żeby ktoś im dowiózł to z tego sklepu, oni potrzebują, żeby ktoś im to złożył na miejscu, czy to są dodatkowe potrzebne usługi, które powinny być wykonane po momencie zakupu tego typu produktów. I teraz część ludzi przewiezie to sobie sama, bo na przykład będzie miała wystarczający samochód, czy powierzchnię w swoim pojeździe, która będzie dawała możliwość przewiezienia tego typu produktów, no ale grubo ponad 50%, myślę, że nawet pewnie w okolicach 90% osób, to będą osoby, które przy takich większych gabarytach będą potrzebowały zapłacić komuś za to, aby im te meble przetransportował do ich domu, nawet jeżeli fizycznie na miejscu to kupują. Więc tutaj powstają nam usługi transportowe. I teraz ta firma meblarska mogłaby świadczyć to sama i w każdej lokalizacji, gdzie buduje de facto takie budynki, gdzie buduje te miejsca zakupu tych produktów fizycznych od nich, czyli tych mebli, mogłaby budować oddzielne firmy, które będą zajmowały się usługami dowozu, a następnie na przykład opcją zmontowania tego. Natomiast ta firma tego nie robi u siebie, bo to nie jest ich tak zwany core działalności, czy to nie jest ich kluczowa działalność, na której się skupiają. I z punktu widzenia operacyjnego, wysiłku, zoptymalizowania całego tego procesu, czyli żeby to było jak najbardziej efektywnie realizowane, uważam, że bardzo dobrą decyzją strategiczną po ich stronie było to, aby znaleźć dostawców, czyli znaleźć firmy, z którymi wejdą we współpracę taką partnerską, długoterminową na terenie poszczególnych krajów i na terenie poszczególnych miast, aby te firmy faktycznie obsługiwały dowóz, jak również obsługiwały ewentualny montaż, który jest bezpośrednio kupowany już w momencie, kiedy kupowane są meble. Teraz część ludzi faktycznie korzysta z tego montażu od razu zakupując to w tej firmie, część idzie na rynek i szuka sobie jakiegoś oddzielnego dostawcy, który ten montaż im wykona, ale dostawa najczęściej jest realizowana przez dostawcę, który jest automatycznie dostępny w momencie kupna tych mebli, które są do dowiezienia, na samym do złożenia, czyli ten dostawca, który jest bezpośrednio dostępny od razu w miejscu zakupu. I teraz zobacz, co taka firma właśnie tutaj robi. Oni znaleźli dostawców, oni z punktu widzenia dostarczenia im klienta na dostawę powinni mieć z tego tak naprawdę jakiś określony procent marży, która również trafia do osoby, czyli do podmiotu, który pozyskał tych klientów, którzy kupili te meble. Dzięki temu taka firma dostawcza na przykład nie musi mieć kosztu związanego z pozyskaniem klientów, czyli nie musi zapłacić za to, żeby znaleźć tych klientów, którym te meble ma dostarczyć. Przez to też ma niższy koszt pozyskania tego klienta, przez to też te pieniądze, które normalnie z przychodu byłyby poświęcone na pozyskanie klienta, bo jakiś procent idzie na reklamę, sprzedaż i tego typu działania, ten procent może być alokowany na konto partnera, czyli w tym momencie tej firmy meblarskiej, która tego klienta im dostarcza. I dzięki temu zarówno zarabia firma, która dostarcza, jak również zarabia firma, która tego klienta przynosi. Więc jest to taka typowa sytuacja win-win, czyli wygrana-wygrana. I dlaczego Ci ten przykład pokazuję? Dlatego, że chciałabym, żebyś myślał kategoriami, myśląc o maksymalizacji dochodu, nie powinieneś myśleć tylko i wyłącznie kategoriami, co ja sam mogę zrobić w zakresie swoich zasobów, czy nagle w momencie, kiedy firma ma na przykład tylko kilka osób w Twoim zespole, zaczynasz dobudowywać kolejne gałęzie rozwiązań, które są dostarczane klientowi i nagle powstaje bardzo duży chaos, bo firma jeszcze nie ma poukładanych od A do Z całych procesów dostarczania oferty głównej, a nagle zaczyna się łapać za kolejne rozwiązania, kolejne usługi, czyli kolejne produkty, które mają być dostarczane klientowi, gdzie nagle x różnych linii obsługi, takiej na przykład usługi, jeżeli to byłaby usługa, trzeba przygotować, żeby to działało faktycznie właściwie na dobrym poziomie obsługi, z dobrą jakością obsługi. Zawsze musi być ktoś, kto liduje, czyli przewodzi takiej linii, żeby ta linia po prostu była na bardzo dobrym poziomie jakości dostarczanych rozwiązań. Więc jeżeli naraz na przykład kilka linii jest dopiero układanych i nie ma jeszcze pewnych standardów, których się trzymają kolejni pracownicy, to jeżeli naraz będziesz próbował rozwinąć ofertę wielowymiarową, to spowoduje, że nic z tego nie zostanie zrobione dobrze, bo Twój czas będzie alokowany na kilka rzeczy naraz, robione po łebkach. Dlatego też to, do czego Cię bardzo mocno zachęcam, to żeby w pierwszej momencie popatrzeć, ok, co faktycznie powinno zostać u mnie, a co lepiej, żebym dał na zewnątrz. I teraz patrząc na przykład tych zewnętrznych dostawców, to może być na przykład współpraca długoterminowa, partnerska, a może to być na przykład faza, którą na początku świadczy, żeby dodatkowo mieć jakieś pieniądze jeszcze z tego, że powiedzmy, że na przykład obsługujesz reklamy, weźmy sobie firmę usługową, obsługujesz komuś ustawienie reklamy na Facebooku, ktoś chce dodatkowo, żeby zarządzać jego kontentem i publikować ten content i odpowiadać na komentarze. Czyli jest to już typowa funkcja kontentowa i social mediowa, czyli w mediach społecznościowych. Więc jeżeli Ty na przykład nie masz jeszcze takich specjalistów w zasięgu swojej ręki, to możesz rozpocząć współpracę, czyli zweryfikować, poświęcić na początku czas, żeby zweryfikować na przykład kilka agencji, które znasz albo które pozyskasz w pierwszej kolejności jako potencjalnego partnera. Przetestujesz sobie współpracę z nimi na przykład na swojej jakiejś pracy, którą im zlecisz i dzięki temu będziesz wiedział, czy faktycznie z daną firmą chcesz współpracować i zlecać kolejnych klientów, czyli pewne ramy, które ustalasz na przykład z takim partnerem, jaki powinien być poziom obsłużenia klienta, tak żeby to i dla nich było intratne i dla Ciebie i wtedy możesz wysyłać tych klientów do tej firmy, która na przykład ich obsługuje, ale Ty w tym momencie też jakby poświęcasz na początku na to czas, żeby zweryfikować takiego partnera, abyś nie odsyłał tych klientów do kogoś, kogo usług po prostu nie znasz, bo też pamiętaj, że podpisujesz to swoim nazwiskiem. Tutaj założenie może być takie, że na przykład ten dostawca zewnętrzny to będzie długoterminowa współpraca, może być to faza, zanim na przykład Ty te usługi wprowadzisz u siebie i tak dla takiego partnera jest to o tyle dobre, że przynosisz mu po prostu wystawionego klienta i przygotowanego do tego, żeby skorzystał z jego usług. Więc też powinieneś o tym myśleć w perspektywie maksymalizacji dochodów, bo to będzie pozwalało Tobie po prostu bez zwiększania bardzo szybko kosztów stałych czy zasobów, których jeszcze u siebie nie masz, również możesz zwiększyć monetyzację tego klienta, którego już pozyskujesz, czyli tę zyskowność per klient. Tak więc myśląc o zwiększaniu dochodowości, zawsze powinniśmy sobie zadać pytanie, czego jeszcze zarówno w tym procesie, ja ponieważ naturalnie myślę procesowo, więc ja automatycznie zadaję sobie pytanie, czego ten klient jeszcze potrzebuje, albo nie tylko na tych fazach pierwszych, żeby je poznać, ale również w kolejnych fazach skorzystania z mojej oferty. I podam Wam przykład jednej z naszych, jakby u nas w markach, w momencie, kiedy na przykład zaczęliśmy sprzedawać produkt, który był produktem po wykupieniu M&A, produkt, który składał się z software'ów, czyli oprogramowania, gotowych szablonów i know-how do projektowania całych ścieżek zakupowych sprzedażowo-marketingowych. Jednym z elementów, który wiedzieliśmy, że jest kluczowy, to był element, w którym wiemy, że jakby bazujemy na tak zwanym content marketingu, czyli budowaniu jakby strategii marketingowej, która jest oparta o możliwość zbudowania zaufania i poznania marki, zanim zostanie ta osoba wysłana na nasz produkt główny, tak? Czyli tą całą paczkę oprogramowania, softu, czy oprogramowania wiedzy i gotowych szablonów. I teraz, jeżeli taka osoba kupowała u nas taki produkt, to my wiedzieliśmy, że jeżeli ktoś dobrze będzie chciał to wykorzystać, to docelowo powinien rozważyć również możliwość na przykład stworzenia produktów digitalowych. Nawet jeżeli sprzedajesz drogie produkty fizyczne, to na przykład powiedzmy, że ktoś sprzedaje pianina po kilkaset tysięcy, to można rozważyć, czy te osoby nie chciałyby mieć dostępu na przykład do jakiegoś warsztatu, czy mniejszego spotkania na przykład osób, które grają na pianinach, tak? Czy jeżeli to jest tylko ozdobne, no to nie będzie potrzebne, tak? Ale zadając sobie pytanie, jak funkcjonuje ten mój klient z tym produktem i czego on faktycznie wokół tego dodatkowo jeszcze potrzebuje. I na przykład stworzenie, albo na przykład jeżeli wiemy, że to jest na przykład usługi rekrutacyjne, no to na przykład jakieś zasady wdrażania na przykład nowego pracownika albo zasady wyboru nowego pracownika, aby nie przepalić na przykład jakiegoś budżetu na konkretną osobę, no, albo najczęstsze błędy, tak? Czyli to może być po prostu coś, co jest mniejsze sprzedawane. I w tym momencie, wiedząc, że polecamy stworzenie i rozważanie faktycznie stworzenie produktów digitalowych, zaczęliśmy na początku partnersko rekomendować platformę Web2Learn do tego, żeby tam za te produkty po prostu digitalowe, czyli na przykład kursy, czy szkolenia, czy element, który na przykład będzie wykorzystywany na przykład w branży dystrybucyjnej, żeby szkolić dystrybutorów, to, że faktycznie taka platforma jest potrzebna. Więc na początku zaczęliśmy ją partnersko rekomendować jako platformę. Przez x miesięcy wysyłaliśmy tam klientów. W kolejnej fazie, ponieważ wiedzieliśmy, że idealnie nam się wpisuje ten produkt w portfolio rozwiązań, które nasi klienci potrzebują, myśląc o tym, czego oni jeszcze potrzebują, weszliśmy na udziały w tej firmie i w tym momencie jesteśmy też tam zaangażowani jako wspólnicy, którzy po prostu tą firmę dalej rozwijają. Więc Ci pokazuję różne możliwe ścieżki, w jakim kierunku to może pójść. Może u Ciebie to nie będzie w kierunku na przykład pozyskiwania kolejnych firm, jako na przykład partnerów, których się będziesz pojawiał, ale pamiętaj, że też przynosząc dużą liczbę klientów do danej firmy, to też relacja Twoja zacieśnia się z takim partnerem i kierunki, w które możesz pójść, to jest rozwijanie albo samemu takiego rozwiązania, ale już jakąś pulę klientów im przyniosłeś, więc ta firma i tak Ci za to będzie wdzięczna, albo tak naprawdę długoterminowe ustalenie warunków współpracy, tak? I na przykład jeżeli przynosisz duży wolumen klientów, to też możesz na pewnym etapie na przykład podejść do renegocjowania warunków, tak? Czyli sprawdzać cyklicznie, czy te warunki, które ma Twój dostawca, czyli na przykład partner, który część usług egzekwuje dla klientów, których Ty przynosisz, to jest jakby to, co go zadowala i Ciebie, czy ta współpraca jest czymś, co po prostu spełnia oczekiwania obydwu stron i dalej tą współpracę też można rozwijać. Więc pamiętaj o tym, że maksymalizowanie zysku to zawsze odpowiadanie sobie na pytanie, czego jeszcze ten klient potrzebuje po zakupie, czy równocześnie do zakupu tego, z czego u mnie korzysta, co jest jego bolączką, proaktywnie sprawdzanie tego z klientem i patrzenie, jak możesz w kolejnych fazach rozwinąć swoją ofertę, czy obudować się komplementarnie rozwiązaniami, które mogą być dostarczane przez Twoich partnerów, gdzie dostarczając tych klientów, Ty również z tego tytułu partycypujesz w jakiś sposób w zyskach.